Radio Kraków Kultura.
Przed mikrofonem Georgina Gryboś, a ze mną już w studiu, proszę państwa, moi i państwa dzisiejsi goście. No i teraz tak, nie wiem od kogo zacząć, ale myślę, że zacznę od gwiazdy, czyli od artysty. Dawid Zdobylak w studiu, dzień dobry.
Dobry dzień.
Alicja Gołyźniak, kuratorka wystawy, o której będziemy rozmawiać.
Cześć, witam.
Doktor Michał Szymko na łączach, gość specjalny wystawy, kulturoznawca, historyk sztuki, specjalista od sztuki Łemkowskiej-Rusińskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry.
W takiej trójce się pojawiamy, żeby opowiedzieć państwu troszkę, a może nie troszkę, tylko nieco więcej o wystawie, która już niebawem, niekoniecznie za chwilę to wszystko Alicja pewnie opowie, o wystawie w Galerii Sztuki Współczesnej BWA Sokół w Nowym Sączu. Może nie wrócę, taki jest tytuł wystawy. Muszę zacząć, panowie, od Alicji, bo zdaje się, że to ona zgromadziła wszystkich w jednym nowosądeckim miejscu, więc troszkę się musi z tego wytłumaczyć.
Tak, zgadzam się, mi przypadła rola organizatorki. Jestem zapatrzona w sztukę Dawida Zdobylaka już od dłuższego czasu. Fascynuje mnie jego rozwój, temat, którego się podjął, i uważam, że Małopolskie Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu to jest idealne miejsce na pokazanie jego sztuki, na pokazanie jego najnowszego cyklu, który jest niezwykle intrygujący, owiany tajemnicą, owiany melancholią i przy okazji jest przepięknym przykładem aktualnej sztuki łemkowskiej.
A jeśli mówimy o aktualnej sztuce łemkowskiej, to kogo mamy na myśli? Bo tak sobie myślę, że jeśli patrzymy na liczbę mieszkańców w ogóle Polski w kontekście Łemków, to ile wśród was jest jeszcze twórców i komu się przyglądamy, kiedy mówimy o sztuce łemkowskiej? Tylko nie wiem, czy patrzeć na Dawida, czy podpytywać badacza, czyli pana Michała.
To może ja zacznę. Jeżeli chodzi o sztukę łemkowską, zwłaszcza tę współczesną, to mamy tych artystów naprawdę sporo. Natomiast problem polega na tym, że przestrzeni muzealnych dla łemkowskich twórców po prostu nie ma. Twórcy łemkowscy muszą się wystawiać najczęściej w domach kultury czy na jakichś zbiorowych wystawach. Nasza polska przestrzeń muzealniczo-wystawiennicza nie do końca była nimi zainteresowana. Z moich badań naukowych wynika, że w kolekcjach polskich muzeów nie mamy sztuki łemkowskiej. Pomijając oczywiście Nowosielskiego, Drozdziaka, to tak naprawdę z tych współcześnie działających twórców, jeszcze żyjących, nie ma tak naprawdę nikogo. I Dawid jest ewenementem, dlatego że Dawid Zdobylak udowadnia, że da się przekroczyć tę granicę, że nawet jeżeli sztuka jest bardzo mocno osadzona w kulturze, zawiera w sobie jakieś kody kulturowe ukryte, ona może się przebić. I myślę sobie, że Dawid jest takim naszym współczesnym takim budzicielem artystycznym, taką osobą, która te ścieżki po prostu przedziera i tym samym robi przestrzeń dla tego młodszego pokolenia, tego pokolenia, które niestety nie miało tyle szczęścia, żeby się w tej przestrzeni muzealnej po prostu pokazać.
Panie doktorze, łapię pana za jedno sformułowanie, że dla nich nie było miejsca, czy nie ma miejsca w polskich muzeach, no więc od razu muszę zapytać, dlaczego? Czy pochodzenie, czy przynależność do grupy etnicznej, czy do narodu tak bardzo determinuje obecność w przestrzeni sztuki w polskich instytucjach sztuki?
I ja myślę, że tutaj głównym problemem jest brak edukacji, dlatego że my jako historycy sztuki, mówię my, bo ja również jestem historykiem sztuki, przez kształcenie nas na uniwersytetach czy akademiach, przypominamy tak naprawdę o tym, że nie ma jednej klasycznej historii sztuki. Ta niewidzialna historia sztuki, czyli sztuka mniejszości etnicznych, ona również jest częścią dziedzictwa. I mam takie wrażenie, że my w Polsce po prostu zapominamy, że sztuka naszych mniejszości etnicznych jest częścią naszego dziedzictwa, po prostu. I nie byłoby historii sztuki polskiej bez sztuki Łemków. I w momencie, kiedy mamy na przykład wystawę Nikifora, w Muzeum Narodowym w Kownie i nie ma tam ani jednego słowa o tym, że Nikifor był Łemkiem, tylko przedstawiany jest jako polski malarz, to we mnie budzi się po prostu niezgoda. Dlatego, że Łemkowie żyli w obrębie terytorialnym Rzeczpospolitej Polskiej, żyją, więc nasza sztuka, nasze dziedzictwo jest też częścią polskiej sztuki, po prostu. Mm-hmm.
Dawid, to zerknę teraz na ciebie, bo ty napisałeś kiedyś taki tekst, że ty poszukiwałeś siebie, to znaczy zadawałeś sobie pytanie trochę, gdzie przynależysz, skąd jestem, skąd pochodzę. Kiedy słuchasz na przykład takich wypowiedzi, jak przed chwilą wypowiedzi pana doktora, rozumiem, że ty już nie masz problemu z poszukiwaniem tożsamości. Ty już wiesz, o czym opowiadasz i gdzie jesteś, czy to jest wciąż coś na styku?
Oczywiście, że to jest cały czas jakieś poszukiwanie siebie, poszukiwanie kultury, która została w pewien sposób utracona. Ja pochodzę z Dolnego Śląska, z rodziny mieszanej łemkowsko-polskiej. Moja mama jest Łemkinią, tata jest potomkiem lwowskich Polaków wysiedlonych ze wschodu na właśnie zachód, tak samo jak Łemkowie. I zostałem wychowany tak jakby na styku dwóch kultur. Zawsze u mojego dziadka, w mojej rodzinie od strony mamy zawsze mówiło się po łemkowsku. Ja nasłuchałem się tego języka od małego dzieciństwa i zawsze chodziłem do cerkwi, do kościołów. Zawsze to było połączenie tych kultur. Było to bardzo ważne dla mnie. Zawsze jakaś taka od wczesnego dzieciństwa była w tym moja trochę duma, że jestem trochę inny od moich rówieśników, chociaż do dzisiaj utrzymuję kontakty z innymi Łemkami, którzy są moimi przyjaciółmi od właściwie przedszkola. Więc tam, gdzie ja się urodziłem, Łemków jest sporo. Ja to nazywam takim zagłębiem łemkowskim trochę. I ta kultura cały czas jest żywa, tylko to jest kultura bardziej utrzymana w domu. Tak dla wielu była to kultura wstydliwa bardzo, żeby ją pokazywać na zewnątrz. Ona istniała w domu, ona istniała w cerkwiach, ale na zewnątrz nie była pokazywana, nie była wynoszona właśnie tak jako coś wartościowego. Wielu ludzi do dzisiaj się wstydzi, zwłaszcza starszych tej kultury. Nawet tam w mojej rodzinie słyszałem, po co w ogóle wynosić to, że jesteśmy Łemkami. Więc to taka kultura wstydu, która była w czasach PRL-u, dalej jakby piętnuje w ludziach, zwłaszcza starszego pokolenia.
A co ty odpowiadasz w takim razie, jak słyszysz od starszych osób, że po co to wynosić?
Znaczy, nie odpowiadam nic właściwie na to zagadnienie, ponieważ to są tak mocne kalki już naniesione na starsze pokolenia, że myślę, że zmieniać je jest bardzo trudno i nie wiem, czy to ma sens, czy bardziej młode pokolenie jest w tej chwili właśnie takim ważniejszym, żeby młode pokolenie uczyć tej kultury, pokazywać jej wartość w dzisiejszych czasach.
A co ty, Alicja, zobaczyłaś w tych pracach? Bo to nie jest tylko tworzenie, to jest też ta druga strona, to wkładanie nosa, jak mówię, w obraz. Jeżeli ty jesteś zainteresowana tym, co Dawid ma do powiedzenia, to jakie masz pierwsze skojarzenia poza melancholią czy pewną intymnością, którą oferują prace Dawida?
Dawid konsekwentnie rozwijał swoją drogę, odkąd pierwszy raz miałam styczność z jego pracami. Mnie zawsze interesują takie osobowości twórcze, które mają swój zdecydowany głos i swoje środki wyrazu. Prace Dawida są kameralne, są budowane bardzo specyficznym. Mówię może teraz trochę o procesie, bo one się zmieniały na przestrzeni lat, ewoluowały w pewnym kierunku. Najpierw był to taki bardzo charakterystyczny, miękki światłocień i budowanie brył za pomocą tych miękkich modelunków światłocieniowych, w których było mnóstwo koloru charakterystycznego dla Dawida. Były zawsze pełne symboliki, pewne pełne właśnie jakiejś tajemnicy i nostalgii. Były to najczęściej portrety, były to też portrety natury. Dawid przez pewien okres czasu skupił się na portretowaniu drzew, które owiane były znowu pewną enigmą postaciowioną w postaci mlecznej mgły. Był to taki nostalgiczny krajobraz z rozżarzonym słońcem w tle na przykład. I te krajobrazy, które zostały zaczerpnięte z twoich obserwacji, z twoich stron Dolnego Śląska, jak mniemam, one mimo wszystko były tak uniwersalne, że ja w nich rozpoznawałam też swoje rodzinne strony. A jeśli już o rodzinnych stronach mowa, no to pochodzę z miejscowości, która jest położona w takiej przestrzeni między Pogórze a Małękowszczyzną, więc jakby kultura Łemków też gdzieś zawsze była w tle w moim dorastaniu i w moim życiu.
Alicja powiedziała, że powinnam zadać pytanie, jak Łemkowszczyzna łączy naszą czwórkę.
Tak, tak.
Każda na... Także jeszcze, panie doktorze, proszę się przygotować.
Dobrze, dobrze.
Przepraszam, bo ci przerwałam.
I charakterystyczne było dla tych obrazów również poczucie takiej samotności, opuszczenia. I potem, kiedy Dawid zajął się tematem swojej tożsamości łemkowskiej, wszystko scaliło się to znowu w jedną całość i wszystko jest jakby spójną opowieścią o pewnej bardzo trudnej historii osobistej i ogólnej.
Tematy łemkowskie w mojej twórczości zaczęły się właściwie właśnie od pejzażu Dolnego Śląska. Mhm. Tak paradoksalnie mówiąc, ponieważ te obrazy przedstawiały takie puste drogi i aleje drzew w takich zimowych pejzażach. I właśnie to jest coś, co łączy pokolenia na Dolnym Śląsku, tak naprawdę i polskie, i łemkowskie, i także niemieckie, ponieważ te drzewa były sadzone jeszcze przez Niemców wzdłuż dróg. I one trwają do dzisiaj, chociaż coraz mniej niestety, ale te drzewa są świadkami historii. Widziały właśnie opuszczenie Dolnego Śląska, moich rodzinnych stron przez Niemców, następnie polskie osadnictwo, a na samym końcu właśnie łemkowskie osadnictwo, wysiedlania właśnie tych ludzi wysiedlonych z Łemkowyny.
Ale to mówimy o 47 roku?
Tak, tak. W 47 roku, więc to już 80 lat temu ponad. I one są świadkami takiej historii i one tam gdzieś właśnie w tym moim dzieciństwie i w tych obrazach one rezonują, te wszystkie historie. I temat takiej już dosłownie kultury łemkowskiej w mojej twórczości zaczęła się od mojego doktoratu, który był o portrecie, tym jak ukazać portret w taki sposób, nie tylko wyglądu zewnętrznego, ale opisujący całą historię człowieka, najważniejsze wydarzenia i jak to właściwie zrobić, z jakimi środkami się posłużyć, żeby tą historię utrwalić. I połowa skończyło się tak, że połowa mojego doktoratu była właśnie o historii mojego dziadka. I to przedstawianie kultury łemkowskiej zaczęło się właśnie od mojego dziadka Piotra Kocura, który w 1947 został właśnie wysiedlony z Rozdziela pod Gorlicami do małej miejscowości na Dolnym Śląsku, która nazywa się Orsk. Do dzisiaj mieszka tam bardzo dużo Łemków. Od historii mojego dziadka, która była indywidualna, a zarazem była historią bardzo wielu ludzi. Była taka ogólną historią całego narodu.
To przepraszam, że ci wejdę w słowo, bo to akurat sprawdziłam, że proszę sobie wyobrazić, że wcześniej na terenach Ujścia Gorlickiego i okolicznych, i w okolicznych miejscowościach praktycznie 100% stanowili Łemkowie. W tym momencie jest to 10%?
Myślę, Ujścia Gorlickiego, tak,
Ujścia.
10% około. Tak, ale jeszcze byli i Żydzi, i Cyganie,
tak,
tak, tak. Mniejszości narodowe, etniczne. A dzisiaj Łemków około jest chyba ponad 1000 na samej Łemkowinie. Najwięcej chyba mieszka właśnie na ziemiach zachodnich.
Tak, tak.
Dzisiaj obecnie, więc no, trochę nowa Łemkowina na zachodzie, ale cały czas kultywujemy jakby taką pamięć o górach, cały czas wśród Łemków jest podkreślone, że żyjemy na czużyni, właśnie, czyli na obczyźnie, a ta prawdziwa ojczyzna jest w górach Karpatach. I ja dobrze pamiętam z dzieciństwa, bo zawsze było mówione, że to nie są nasze rodzinne tereny. Mhm. Dolny Śląsk i te okolice. I zawsze było takie, zwłaszcza wśród starszego pokolenia, jakby czekanie na powrót. Chociaż wróciło w góry mało osób. Moi dwaj wujkowie, właśnie dzieci mojego dziadka, dwaj wujkowie wrócili w góry z 8 dzieci, więc to jest no, mały procent, ale musieli na to wszystko zapracować sami właściwie w polu, żeby wykupić te gospodarstwa z powrotem. I to nie były te gospodarstwa rodzinne, tylko te, które akurat mogli wykupić.
Mhm. Panie doktorze, wywołam tak pana, zaraz wrócimy do dziadka, bo ja sobie wyciągam tę niteczkę, ale próbuję was wszystkich jakoś zebrać i uruchomić. Napisał pan o Genius Loci bardzo ładny tekst, o tym duchu miejsca. Teraz ty powiedziałeś o myśleniu powrotem, o tym, że się jest na obczyźnie. Czy pan, panie doktorze, dostrzega jakiś wspólny element, nawet jeżeli twórca czy twórczyni Łemkowska nie sięga bardzo wprost do tradycji lub historii. Coś, co jest jednak wspólnym elementem dla wszystkich twórców? O czym na przykład może pan opowiadać?
I ja może jeszcze na początku, zanim odpowiem na pani pytanie, wrócę do kwestii, którą Dawid poruszył. Mhm. Bo tak sobie myślę głośno, że jeżeli jest jakiś naród, to w tym narodzie bardzo często jest ktoś, kto ten kod kulturowy niesie. Nazwijmy go tak roboczo taki ochraniacz, ktoś, kto chroni ten kod kulturowy. I gdy patrzę na twórczość Dawida, to ten kod, łemkowski kod, on jest tam głęboko ukryty. I nawet gdy patrzymy od tych pierwszych faz w twórczości Dawida, po te obrazy bardzo mocno dokumentacyjne i intymne, bo podglądając na przykład te sceny związane z Łemkami, one są bardzo intymne. I mam takie wrażenie, za każdym razem, gdy oglądam pracę Dawida, że ja trochę podglądam te sceny. I Dawid jest tą osobą, która ten kod po prostu niesie. I po prostu w jego twórczości ten kod jest bardzo głęboko ukryty. Natomiast jeśli chodzi o młode pokolenie, to jest bardzo ciekawa kwestia, dlatego że mam takie wrażenie, że to pokolenie urodzone w latach 50., 60., 70., ono w swojej twórczości malowało sceny z życia na Łemkowynie po to, żeby to młodsze pokolenie nie zapomniało. Ale ono tej traumy, którą niosło, nie przepracowywało w taki bardzo otwarty sposób, jak robi to młode pokolenie. Mhm. Bo weźmy Dawida, czy na przykład weźmy Kasię Szwedę, naszą łemkowską poetkę i fotografkę, która fotografuje puste po łemkowskie wsie. Mhm. I nawet ostatnio z Kasią rozmawialiśmy, zobaczyłem fotografię z nieznajomej i ja mówię, Kasia, cytując naszą noblistkę, pustka pustynia nic, po prostu. I ta pustka pustynia nic, myślę, jest takim momentem wyjściowym. Młode pokolenie chce się rozliczyć z historią. Chce tak naprawdę, by ta pamięć nie zaginęła. I myślę sobie, że patrząc w ogóle na rozwój sztuki łemkowskiej, zwłaszcza w tej współczesnej, to nam się tak bardzo pięknie zazębia. Bo patrząc na przykład na obrazy Kuziaka czy Władysława Rewaka, to widzimy tak naprawdę w bardzo naiwny sposób, bardzo czysty, bo to jest czyste malarstwo, jak to życie na Łemkowynie wyglądało, jak ubierali się Łemkowie. Widzimy cerkwie, widzimy ogromną miłość do natury i przywiązanie do natury. I to też jest w tym młodym pokoleniu, w tym właśnie pokoleniu Dawida. Natomiast ono ma nieco silniejszy kaliber. Po prostu.
Dawid się zasłuchał. Nie wiem, nie wiem, czy ty chcesz teraz coś powiedzieć?
Myślę, że to może być też spowodowane, że w dzisiejszych czasach można to robić, ponieważ w PRL-u bardzo kultura łemkowska była nacenzurowana i bardzo pilnowano tego, żeby nie organizować takich wystaw. I chyba pierwszym takim wydarzeniem to był koncert Łemkowyny wraz z wystawą połemkowskich pamiątek. Chyba to było w Gorlicach też. Już nie pamiętam w tym roku, ale chyba w latach 70. lub 80. i to było wydarzenie bardzo, bardzo znaczne, organizowane przez Antoniego Krocha, gdy jeszcze tam pracował. Więc myślę, że no dzisiaj można bardzo otwarcie o tym mówić, bo właśnie tak jak mówię, ta trauma i ten wstyd wielu jest bardzo jeszcze mocny. Niektórzy rodziny właściwie nawet nie wiedzą, że mają łemkowskie pochodzenie, ponieważ ich przodkowie całkowicie wyrzekli się tej kultury, tak jakby bojąc się ją pokazywać na zewnątrz. Więc w mojej rodzinie od dalekiej też była taka sytuacja, że pewnego razu przyjechał kuzyn do mojego dziadka i się zdziwił, w jakim języku wy tu mówicie, bo właśnie jego rodzice nie, w ogóle nie przekazali tego, że są Łemkami.
Wrócę, panie doktorze, jeszcze do pana na moment jednak z pytaniem, które zadałam o pewne wspólne elementy twórczości. Jeśli takie są.
Tak, oczywiście takim jednym z najczęściej pojawiających się motywów jest to ogromna miłość i przywiązanie do natury. Ta natura jest wszechobecna i co ciekawe, nawet patrząc na pokolenie tych twórców, którzy żyją na czużyni i którzy na czużyni tak naprawdę wyrośli, czyli na tej obczyźnie, to ta miłość do tej Łemkowiny, do natury jest niesamowita. Joanna Śpiak, chociażby nawet nasza łemkowska graficzka i ilustratorka, ona, to jest ciekawe, bo ona ma w sobie tak ogromną miłość do gór, do lasów, które są na Łemkowinie, mimo tego, że sama mieszka we Wrocławiu, ona cała jest tą naturą. I myślę sobie, że to ogromne przywiązanie do cerkwi, ogromne przywiązanie do natury, czy do tych elementów wpływających na to poczucie tożsamości łemkowskiej jest bardzo ważne. I ono pojawia się wielokrotnie w twórczości, bo chociażby nawet weźmiemy fotografię Kasi Szwedy, spojrzymy na malarstwo Dawida, czy na grafiki Kamili Trochanowskiej, czy Joanny Śpiak, czy na przykład rzeźby ze szkła Filomeny Smoły, wybitnej artystki, która pracuje ze szkłem, to tak naprawdę w tym szkle widzimy niesamowitą miłość do natury i myślę sobie, że ta natura, ona z pewnością ma ogromny wpływ na twórców, ale też i na nas, bo ja powiem szczerze, ja sam jako młody Łemko mieszkam obecnie w Warszawie, natomiast jeżeli nie uda mi się na miesiąc, w ciągu miesiąca wrócić do rodziców na Łemkowinę, to ja czuję, mam w sobie takie ogromne poczucie braku, takiej pustki i zauważam, że staję się człowiekiem, którego nie rozumiem, czy którego nie znam, ale gdy już tam wrócę, to będę chociażby nawet 2 dni. Ja już czuję, że jestem u siebie, po prostu.
Ja jestem z Gorlic, też nie jestem wciąż u siebie. I też muszę czasami się ukorzenić na nowo, żeby było lepiej.
No właśnie.
Ale chciałabym skupić się jeszcze przez moment na pewnym uwspólnianiu doświadczeń, bo padły tutaj, Alicja powiedziała, że czuje pewne powinowactwo też ze swoją historią, czyli jednak umiejscawiamy to w dużych, mniejszych historiach, ale też historiach domowych. Pojawiły się określenia młode pokolenie, nowe pokolenie, brak wstydu, czy wyzbycie się wstydu, przenoszenie historii, pewne kontinuum, w które wpadamy. I tak sobie myślę, że bardzo podobnie jest w literaturze. To znaczy te głosy, na które my się troszkę zżymamy, że być może to jest moda, że być może to jest jakby otworzenie jakiejś takiej dziwnej szuflady nagle wszyscy. A czy to jest też tak, że to jest po prostu trzecie pokolenie, które jest trochę naznaczone tym systemem rozliczeniowym? Albo właśnie wolności w kontynuacji, swobody w komunikowaniu, pewnej dumy, która była utracona przez pewne dziesięciolecia? Patrzę na was wszystkich trochę w kontekście próby porozmawiania po prostu o tym. Czy to jest tak, jak powiedziałeś, Dawidzie, że po prostu teraz można?
Próby zawsze były, tylko rozliczało się o możliwości ekonomiczne i czasowe. Pewnie kiedyś także i pozwolenie ze strony rządu. Ale może o tym trochę więcej Michał by opowiedział.
Panie doktorze, został pan wywołany.
Ja powiem szczerze, właśnie byłem ciekawy, co powie Dawid. Bo my z Dawidem, ja mu też podczas mojej pracy badaczy wiele pytań różnych zadawałem, ale akurat to pytanie właśnie bardzo mnie ciekawiło, jego odpowiedź. Natomiast ja powiem szczerze, ja chyba nie znam odpowiedzi na to pytanie. Po prostu. Bo mam wrażenie, że my ciągle jesteśmy w procesie. I ten proces trwa. I oczywiście chciałbym bardzo, i to jest moim wielkim marzeniem, żeby nie było takich osób jak ja, które na przykład do swojej łękowskości musiały dochodzić w dorosłym życiu. Osób, które w dorosłym życiu muszą się uczyć języka łękowskiego, bo ja bez tego języka łękowskiego, bez znajomości trochę czuję nadal, bo wciąż uczę się tego języka, jakbym nie miał prawej ręki. Taka niepełność, taka niekompletność i to przerwanie transmisji tożsamościowej myślę, że jest bardzo, bardzo trudne, bo w przypadku u mnie, chociażby nawet mojego domu, to u mnie języka łękowskiego nie było. On się pojawiał, przydarzał się przy różnych okazjach.
Ale to znaczy, że pan trochę tupnął nogą i powiedział, jakby oddajcie mi mój kawałek. Przepraszam, że tak trochę romantyzująco, górnolotnie, ale to chyba były takie pierwsze myśli, które mi się pojawiły w głowie, kiedy powiedział pan o języku. Nie było go w domu, nie czułem się kompletny i musiałem jakby go przyswajać, czy budować go, uczyć się go w dorosłym życiu. Trochę przerażające.
Przerażające i ja zdaję sobie z tego sprawę, że ja nie jestem jedyny. Takich osób jak ja, wśród Łemków, jest naprawdę bardzo dużo. I właśnie dzięki takim osobom jak Dawid, czy inni młodzi twórcy, młode twórczynie, myślę, że to młodsze pokolenie, ono spojrzy na tą swoją tożsamość, spojrzy na te swoje łemkowskie korzenie, bo oczywiście cudownie jest, jeżeli wyrasta się w domu, w którym to poczucie tożsamości jest bardzo silne, rodzina nie uległa asymilacji, mówi się od dziecka w języku łemkowskim. U mnie tak nie było. U mnie tata w języku łemkowskim mówił bardzo sporadycznie i to w takich momentach dość nieoczywistych dla mnie jako dla dziecka, więc pierwsza moja reakcja to było wyparcie. Ja tego się bardzo wstydziłem. Gdy tata pakował do samochodu mnie, mojego brata i na przykład zawoził nas na jakieś imprezy łemkowskie, to ja bardzo się bałem, żeby ktoś z mojej klasy tego nie zobaczył. Bo w tamtym okresie kultura łemkowska, czy w ogóle poczucie tożsamości łemkowskiej, wiązało mi się z wizytami w Zyndranowej u rodziny, z krowami, z pracą w polu, z rolą. Ale też i tata mówił po łemkowsku, na przykład w momencie, kiedy wracał do domu pijany, chociażby nawet. Więc to poczucie tej łemkowskości, ono było... Jego praktycznie nie było. Ono dopiero przyszło w trakcie, w momencie, kiedy ja zacząłem zastanawiać się, kim właściwie jestem, po co tutaj jestem i dokąd właściwie idę. I dotarło do mnie, że ja nie jestem pełny, po prostu. Ja wciąż jestem w tym procesie, bo nie oszukujmy się, ale jednym z elementów tożsamości jest język. I na to moje poczucie łemkowskości wpływa ten brak znajomości języka łemkowskiego. Brak, nie brak, bo cały czas tego języka się uczę. I tak jak na przykład dzisiaj Dawid zaczął tę rozmowę od przywitania się po łemkowsku. To był piękny gest. Piękny. Więc chciałbym, oczywiście marzę o tym, żeby w przyszłości te młodsze pokolenia Łemków miały możliwość nauki języka łemkowskiego, by ten język łemkowski, by nie dochodziły do niego w taki sposób, jak ja dochodziłem. W dorosłym życiu trochę takie strzępki momentów w ciągu dnia wyrwane, jakieś 15 minut na naukę języka, tylko żeby jednak to poczucie bycia w społeczności było bardziej świadome.
Alicja, ty wiedziałaś i z pełną świadomością zaproponowałaś Dawidowi wystawę, wiedząc, jaka wokół tego musi być opowieść? To znaczy, co to znaczy jeszcze edukacja, a przynajmniej rozmowa, czy zaproszenie do rozmowy, które idą za pracami Dawida?
Kontakt z Dawidem na początku niekoniecznie oznaczał pokazanie cyklu łemkowskiego, bo w zasadzie dowiedziałam się o nim właśnie wtedy, kiedy chyba zaproponowałam ci wystawę, że wtedy pracowałeś nad tym i powoli już myślałeś o tym, żeby puścić to w świat. Więc złożyło się idealnie. że akurat natrafiłam na ten moment twojego coming outu łemkowskiego, więc bardzo oczywiście zachwyciło mnie to. Stwierdziłam, że to jest przede wszystkim temat bardzo istotny, ważny, konieczny. Ta obecność elementu tej kultury jest potrzebna, tak jak powiedział Michał, w instytucjach typu nasza instytucja, która zresztą no, dokłada swoją cegiełkę też w tym zakresie. Czułam na to i liczę nadal, że ta wystawa będzie pretekstem do tego, żeby podyskutować. Dlatego też zaprosiłam doktora Michała Szymko jako gościa specjalnego na wernisaż, na który serdecznie zapraszam, piątek, 10 października. Ponieważ temat może nie jest zaniedbany w tym momencie już. Wydaje mi się, że właśnie te nowsze czasy już pozwoliły dojść do głosu mniejszościom.
Bo, ale nie pozbawione problemów.
Ale nie pozbawione problemów. Oczywiście sytuacja nie jest optymalna. A zwłaszcza historia tej mniejszości, która jest dotknięta taką tragedią, jest warta rozliczenia, wspominania, być może też jakiejś rehabilitacji w postaci ugruntowywania tej kultury i jej powrotu tutaj do tego mitycznego heimatu, jakim jest Łemkowyna. Ja sama, odwiedzając bardzo często Beskid Niski, bo mam podobnie jak wy, też muszę ładować baterie w naturze i kontakt z trawą, polami i drzewami razem z moim pieskiem jest dla mnie uzdrawiający. Beskid Niski ma mistyczną wręcz aurę. Jest to to miejsce, nie miejsce, które skrywa w sobie te ślady, które czasem rzucają się na pierwszy rzut oka, jak jakaś przydrożna kapliczka czy krzyż, a czasem po prostu trzeba się domyślić, że niektóre elementy są po prostu pochłonięte przez tą naturę, będącą jednocześnie świadkiem, ale też właśnie, która zawłaszczyła ten teren. I jakby obecność w takim auratycznym miejscu no, jest po prostu doświadczeniem kapitalnym. Nie wiem, jak dalej rozwiną się dzieje Beskidu Niskiego. Na razie jest to, wydaje mi się, jeden z ciekawszych, może prawie najciekawszy rejon Polski. Wydaje mi się, że Bieszczady już nie są chyba, nie utraciły troszeczkę tej tajemniczości poprzez aktywne osiadanie się.
Ja zawsze uważam, że u nas jest fajnie i nie wiem, o czym mówisz w ogóle.
Okej, tak. Także połączenie tych prywatnych doświadczeń, wizyt tam razem z sztuką tak zdolnych artystów jak Dawid, kapitalna rzecz.
Ja nie wiem, czy mogę tylko myśl Ali pociągnąć troszkę dalej, bo myślę, że to powinno tutaj paść. Moja prababka, gdy była deportowana, ona mówiła, oj góry, nasze góry, może nie wrócimy i może was nie zobaczę. I tytuł wystawy Dawida jest oddaniem głosu wszystkim tym, którym ten głos po prostu był zabierany. I myślę sobie, że dlatego powinni państwo przyjść w piątek, albo w ogóle przyjść podczas trwania tej wystawy, nawet pobyć sobie samemu z tymi obrazami, żeby wsłuchać się po prostu w te głosy. Głosy Beskidu Niskiego, głosy Łemków, którzy byli, są częścią natury, częścią społeczności, częścią czegoś większego. I ja jestem szczególnie bardzo wdzięczny i też Dawid to kieruje w twoim kierunku. Dziękuję za to, że ten głos po prostu przywracasz i że jako młody artysta sięgasz do naszej historii, sięgasz tak naprawdę do naszych przeżyć, do naszych traum, do tych głosów, które przez lata nie wybrzmiały.
Tak, to jest bardzo ważny dla mnie temat. Właściwie traktuję to jako obowiązek, ponieważ mam umiejętność malowania, więc myślę, że bardzo ważne jest, żebym utrwalał pewne rzeczy w malarstwie. Tak. Ale ja mam bardziej pesymistyczne chyba nastawienie do tego, ponieważ kultura łemkowska to jest kultura, która właściwie walczy o przetrwanie. I tak, niestety przyszłość bardzo źle się na razie rysuje niestety. jeżeli chodzi na przykład o umiejętność mówienia w języku łemkowskim, czy właściwie utożsamianie się z tą kulturą. Więc nawet bardzo często słyszę od znajomych mi osób, że to już dorasta ostatnie pokolenie, które czuje tą kulturę łemkowską. Więc bardzo to jest ciężki temat i myślę, że teraz ważnym właśnie takim motywem jest pokazywanie tej kultury i utrwalanie jej w sztuce. Może nie dodawanie do niej niczego nowego, bo to nie o to chodzi, żeby ją uatrakcyjniać przez moje malarstwo, tylko żeby właśnie zapisać to, co było, to, co jest w tej chwili także. Ale to jeszcze jest pieśń przyszłości, bo bardzo chciałbym pokazywać to, co się dzieje dzisiaj. Na razie wystawa opowiada o przeszłości, jest podzielona właściwie na trzy takie ważne etapy. Jest taki etap jakby życia przed akcją Wisła, jest pokazanie folkloru, także pewnej zabobonności w tamtych czasach. Jest przejście do akcji Wisła, jest także pokazanie, co działo się z połemkowskim dziedzictwem zaraz po wygnaniu. I jest też taki obraz dający trochę nadzieję, Łemkowska Watra, która jest organizowana co roku i jest takim jakby festiwalem kultury łemkowskiej, gdzie łemkowie z całego świata się spotykają, bo przyjeżdżają.
Jakim jakby? Bez jakby. Festiwal. Tak. Duża impreza w ogóle. Proszę Państwa.
Określenie festiwal trochę mało.
To właśnie też się zaczęłam zastanawiać, że tak wycofałeś.
Tak, to jest bardzo ważne wydarzenie dla Łemków, bo to był właśnie taki pierwszy festiwal, no właśnie festiwal, coroczne spotkanie Łemków z całego świata, gdzie także zawierano nawet małżeństwa. Łemkowie się spotykali przy ognisku, bo właśnie Watra znaczy ognisko, i kultywowali i kultywują swoją historię i tradycje właśnie przy tym ognisku co roku.
Trochę nas goni czas, a ja tęsknię patrzę w stronę Dawida, bo wiesz co, strasznie dużo pytań i ciekawości we mnie uruchomiłeś. Głównie o to, nie zapytałam wciąż o twojego dziadka, który tutaj był spiritus movens, wydaje mi się. Bardziej zastanawiam się, czy przez opowieść, czy przez milczenie. Wiesz, mam całą listę w głowie teraz. Będziemy się musieli spotkać jeszcze raz. Proszę państwa, a na razie spotykamy się w Nowym Sączu. Więc Alicja, zostawię ci puentę naszego dzisiejszego spotkania, czyli zaproszenie do Nowego Sącza. Powiedz proszę, gdzie, kiedy, do kiedy. Zawsze ty masz tę dawkę informacji. A mam nadzieję, że wszyscy słyszeli, że Dawid jeszcze do mnie przyjdzie, prawda?
Tak.
Dziękuję bardzo.
Proszę państwa, 10 października 2025, godzina 18, Małopolskie Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu, Galeria Sztuki Sokół Foyer. To jest nasza mniejsza, bardziej kameralna przestrzeń wystawiennicza. Tam spotykamy się na uroczystym otwarciu wystawy Dawida Zdobylaka Może nie wrócę.
Może się nie wernu.
Oraz potem zapraszam na dyskusję z Dawidem Zdobylakiem oraz doktorem Dawidem Zdobylakiem oraz doktorem Michałem Szymko.
Zapraszamy.
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 Głos z offu po prostu pan doktor tutaj nam wypuszcza. Po prostu trzeba wrócić na swoje ziemię, bo coś pana źle słychać.
Proszę być w piątek z nami, bo myślę, że to będzie wielka wystawa. Taka wystawa, która jest, patrząc w ogóle też na region i na obszar, w którym ona będzie pokazana, jest tak bardzo potrzebna, bo ja nawet ostatnio, będąc u mnie na Podkarpaciu, co prawda inna część Łemkowiny, pytałem moich znajomych, co wiedzą w ogóle o Łemkach, i nic praktycznie nie wiedzieli. Więc
no to jak z tą pana popularyzacją, panie doktorze, że znajomi nic nie wiedzą? Tutaj musimy pana przepytać ewidentnie.
No właśnie. Szef bez butów chodzi, jak to się mówi. Ja przepraszam, muszę uciekać, bo muszę jeszcze dojechać na uczelnię, a po prostu nie zdążę ze wszystkim. Mam nadzieję, że do zobaczenia niebawem.
Do zobaczenia. Proszę państwa, to ja zamykam w takim razie dzisiejszą rozmowę, ale wszystkie znaki na niebie i ziemi i na łączach telefonicznych mówią, że jeszcze się spotkamy. Dawid Zdobylak, Alicja Gołyśniak, Michał Szymko byli moimi państwa gośćmi. Bardzo wam dziękuję. Do zobaczenia w Nowym Sączu.
Dziękujemy.
Dziękuję, do zobaczenia.
Tu Radio Kraków Kultura.